kable zamiast flag, jak technologia przejmuje władzę. Współczesna globalna władza przestała być domeną wyłącznie politycznych deklaracji, przenosząc się do sfery infrastrukturalnej. Żyjemy w epoce państwa drapieżników, w której kluczowe węzły techniczne, dane, energia, systemy płatnicze i sztuczna inteligencja determinują ramy działania całych społeczeństw. Technologia nie jest już neutralnym tłem, lecz autonomicznym aparatem władzy, który narzuca logikę optymalizacji, często kosztem dobra wspólnego. Prawdziwa rewolucja nie dokonuje się w świetle Jupiterów, lecz w cichych przesunięciach infrastrukturalnych. To one modyfikują warunki możliwości działania społecznego, wyznaczając granice tego, co w ogóle da się pomyśleć w ramach nowoczesnego państwa. Wszak to infrastruktura jako suweren przejmuje dziś rolę tradycyjnej władzy politycznej. Bez zrozumienia tej fundamentalnej zmiany pozostajemy ślepi na mechanizmy, które realnie kształtują nasz świat, myląc dekoracje z samą strukturą teatru działań. Aby pojąć dynamikę hegemonii amerykańskiej, musimy porzucić przestarzałe kategorie budżetu i produktu krajowego brutto na rzecz głębszej analizy. Należy wprowadzić geoinżynierię systemów zaufania, obejmującą energię, dane oraz globalne sieci płatnicze. Zaczynając od osi najgłębszej, czyli infrastruktury epistemicznej, która decyduje o tym, co uznajemy za prawdę, fakt i dopuszczalny osąd o rzeczywistości. Praca Johna Kenneta Galbraitha antycypowała to zjawisko, choć nie mogła przewidzieć jego obecnej cyfrowej skali. Jeżeli państwo traci kontrolę nad przestrzenią, w której wytwarzane są sądy o rzeczywistości, traci również elementarną zdolność do koordynowania działań wspólnoty. W świecie zdominowanym przez platformy cyfrowe infrastruktura epistemiczna nigdy nie jest neutralna. Korporacje kontrolują architekturę widzialności, decydując o tym, kto zostanie usłyszany, a kto zniknie w cyfrowym niebycie. W tej perspektywie sztuczna inteligencja nie jest narzędziem. Jest środowiskiem. To sfera, w której aparat predykcyjny staje się integralną częścią świata przeżywanego, modyfikując nasze wybory, zanim jeszcze zdążymy je w pełni sformułować. Gdy prognozy generowane przez modele zaczynają sterować decyzjami medycznymi, wojskowymi czy strategicznymi, społeczeństwo wchodzi w fazę nowej, głębokiej kolonizacji. Jürgen Habermas opisałby to jako zawłaszczenie świata życia przez system, tyle że tym razem systemem nie jest biurokratyczne państwo, lecz globalna infrastruktura obliczeniowa. Decyzja o tym, czy sztuczna inteligencja stanie się narzędziem emancypacji, czy nową postacią drapieżnej hegemonii, zapada na poziomie instytucjonalnym. Model skandynawski z godną podziwu łatwością adaptuje sztuczną inteligencję do logiki dobra publicznego, ponieważ instytucjonalnie uznaje, że dane są dobrem wspólnym. Podczas gdy Szwecja buduje otwarte rejestry publiczne, a Finlandia prowadzi szerokie konsultacje nad odpowiedzialną automatyzacją, państwo pełni tam funkcję strażnika epistemicznej równowagi. Z kolei w Niemczech tradycja ordoliberalna nakłada na system technologiczny wymóg zgodności z zasadą strukturalnego porządku konkurencji. Niemieccy regulatorzy patrzą na sztuczną inteligencję jak na rynek, który wymaga ochrony przed totalną dominacją monopolistyczną. Stany Zjednoczone prezentują zgoła odmienne podejście, widząc w sztucznej inteligencji przede wszystkim komponent swojej geostrategicznej i militarnej przewagi. Jest to logika hegemoniczna, w której technologia ma służyć utrwaleniu dominacji, a nie demokratycznej redystrybucji szans. Amerykańskie państwo drapieżników postrzega sztuczną inteligencję jako aparat nadzoru finansowego i militarnego, który ma stabilizować system globalnych nierówności. W tym punkcie dochodzimy do infrastruktury monetarnej, gdzie dolar pełni rolę globalnego krwiobiegu. Wprowadzenie cyfrowych walut banków centralnych otwiera możliwość ominięcia pośredników finansowych, co w teorii mogłoby osłabić władzę sektora bankowego. Niemniej w praktyce takie rozwiązanie może wzmocnić władzę państwa w sposób dotąd niespotykany, dając mu wgląd w każdą transakcję. W państwie drapieżników cyfrowe waluty stają się narzędziem totalnej centralizacji. Zależność ta ma charakter czysto instytucjonalny, ponieważ technologia sama w sobie nie posiada wbudowanej aksjologii, lecz przyjmuje wartości nadawane przez tych, którzy nią zarządzają. Świat po hegemonii jawi się jako przestrzeń trzech scenariuszy, jednej aporii oraz pytania o przyszłość globalnego planowania. Musimy przyjąć, że dominacja nie jest kategorią militarną, lecz przede wszystkim infrastrukturalną. Dopiero takie rozpoznanie pozwala dostrzec punkt, w którym globalny układ zaczyna dryfować poza orbitę amerykańskiego planowania. To jest sedno. Wyjście z dotychczasowego ładu jest procesem rozciągniętym w czasie i paradoksem, którego nie da się rozwiązać jednym aktem woli. Paradoks ten polega na konieczności współdziałania podmiotów, które strukturalnie sobie nie ufają, a mimo to muszą wspólnie budować nowy porządek, aby uniknąć chaosu. Na fundamencie aporii wyrastają trzy scenariusze obciążone ryzykiem strukturalnego pęknięcia. Pierwszy zakłada trwanie hegemonii w formie osłabionej, lecz funkcjonalnej, gdzie Stany Zjednoczone pełnią rolę globalnego operatora infrastruktury. Drugi scenariusz to wizja świata podzielonego na autonomiczne bloki technologiczne, handlowe i monetarne. Jest to świat wielobiegunowości bez koordynacji, gdzie fragmentacja staje się nową normą. Trzeci scenariusz, najbardziej ambitny i zarazem najbliższy intuicjom Johna Kenneta Galbraitha, zakłada powstanie zupełnie nowego rodzaju ładu opartego na wielowarstwowym planowaniu publicznym. W tym modelu kluczowe decyzje dotyczące klimatu, energii czy finansów nie są podejmowane przez jedno centralne państwo, lecz przez złożoną architekturę instytucjonalną. Wymaga to zastosowania profetyki instytucjonalnej polegającej na projektowaniu struktur łączących etos zaufania z zaawansowaną technologią. Realizacja tej wizji wymaga uwzględnienia zasady Habermasa o proceduralnej jedności uzasadniania, która głosi, że żadna władza nie może rządzić sama, a każde roszczenie do ważności musi zostać poddane krytyce. W praktyce oznacza to stworzenie mechanizmów globalnego planowania, które nie są domeną drapieżnego centrum, lecz wspólną przestrzenią negocjacji. Nie chodzi tu o powołanie rządu światowego, lecz o zbudowanie globalnej infrastruktury deliberatywnej, w której technologia służy jako fundament demokratycznego porozumienia. W tym modelu sieci danych, energetyka oraz waluty cyfrowe funkcjonują jako demokratyczna infrastruktura, czyli systemy poddane publicznej kontroli w celu ochrony egalitaryzmu. Rynki nadal w nim istnieją, ale tracą swoją władzę absolutną, ustępując miejsca koordynacji suwerenności państw, które zamiast rywalizować, zaczynają współzarządzać planetarnymi dobrami wspólnymi. Wszystkie zarysowane ścieżki łączy jednak pewna aporia, czyli sytuacja bez wyjścia, w której planowanie wymaga realnej władzy, a ta z kolei domaga się demokratycznej legitymizacji. Państwo drapieżników działa sprawnie, lecz bez mandatu społecznego, podczas gdy demokracja deliberatywna posiada legitymację, ale często brakuje jej sprawczych narzędzi nacisku. Dlatego przyszłość cywilizacji będzie zależała od tego, czy uda się pogodzić racjonalność systemową z racjonalnością partycypacyjną. Punktem wyjścia dla wszelkiej profetyki instytucjonalnej musi być przekształcenie władzy tak, aby stała się ona jednocześnie zdolna do dalekosiężnego planowania i poddana rygorystycznej kontroli. Potrzebujemy architektury, która będzie skuteczna operacyjnie, a zarazem w pełni legitymizowalna. W tym celu musimy powołać trzech nowych architektów świata: planistę, strażnika oraz tłumacza. Planista odpowiada za wyznaczanie trajektorii cywilizacyjnych. Strażnik pilnuje, by proces ten nie stał się narzędziem drapieżnej eksploatacji. Tłumacz synchronizuje procedury techniczne z praktykami codziennego świata życia. W epoce powolnego rozpadu świata jednobiegunowego żaden pojedynczy podmiot nie jest w stanie udźwignąć ciężaru tych wszystkich funkcji. Pierwszym krokiem tej transformacji jest uznanie planetarnych dóbr wspólnych za fundament nowego ładu. Energia, klimat, dane oraz infrastruktura finansowa nie są własnością poszczególnych państw, lecz stanowią wspólne środowisko życia. Wymagają one instytucji zarządzania łączących współwłasność z przejrzystością. Bez zasad wraca drapieżca. Przyszłość nie będzie zależeć od tego, kto zgromadzi więcej procesorów, lecz od jakości instytucji nadzorujących sposób wykorzystania predykcji. Stajemy przed zadaniem o charakterze wybitnie filozoficznym, gdzie sztuczna inteligencja musi zostać włączona w logikę proceduralnej jedności uzasadniania. Każdy system predykcyjny wpływający na decyzje publiczne musi być poddany rygorystycznej krytyce, dialogowi i pełnej przejrzystości. Jeżeli nie poddamy technologii tym rygorom, będzie ona jedynie reprodukować i wzmacniać instynkty drapieżcy. To jest nowy aparat władzy, który wymaga nowej demokratycznej legitymizacji, by służył całości, a nie tylko wybranym. Czy w świecie, w którym infrastruktura staje się suwerenem, człowiek pozostanie podmiotem własnej historii, czy jedynie zoptymalizowanym wektorem w algorytmie? Pytanie o przyszłość nie dotyczy już tego, kto wygra polityczny spór, lecz tego, czy uda nam się zaprojektować technologię, która nie pożre swoich twórców. Być może najwyższą formą buntu w erze cyfrowej stanie się odzyskanie prawa do nieprzewidywalności.